okrzewie winnym i latoroślach. Jest ono na początku budujące. Kiedy Chrystus mówi, że jest prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec jest tym, który uprawia. Być krzewem winnym to mieć głęboką więź z tym, co dokonuje się w Eucharystii. Krew Pańska. To, co dokonuje się przez konsekrację, przez uświęcenie, jest wpisane w tajemnicę miłości, ale również w tajemnicę męki, cierpienia i zmartwychwstania Chrystusa. I może dzisiaj, kiedy przychodzimy na Eucharystię, jakby doświadczamy tego oczyszczenia. Chrystus oczyszcza nas z tego wszystkiego, co jest wymiarem tego profanum, tego, co dzieje się na zewnątrz, a nie podoba się Panu Bogu. I może w Tobie również jest to profanum, które trzeba oddzielić od tego, co jest sakrum, co jest święte. I to przeszkadzać, żeby wydać właściwy owoc. By zaowocować tą niezwykłą miłością i mocą, która przemienia każdego z nas. Dalej Chrystus mówi, ta latorośl, która nie przynosi owocu, będzie odcięta. Trudny problem, pokazujący to, że człowiek wyłącza się z tej obecności Pana Boga, ale i wyłącza się ze wspólnoty. Kiedy nie przynoszę owocu, coraz bardziej odsuwam się na margines życia wspólnoty. Staję się coraz bardziej suchy, coraz bardziej nieprzydatny, coraz bardziej niepotrzebny. I to w jakimś momencie zaczyna być poważnym problemem. Bo nie tylko ja to dostrzegam, ale również dostrzegają to inni. Widząc, że nie owocuje, że moje życie staje się coraz bardziej puste, coraz bardziej zaangażowane w profanum, dalekie od sakrum. Jeżeli będziecie trwać we mnie, a słowo moje w was, poprosicie o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Kolejny etap owocowania, które wynika z przyjęcia Bożego Słowa. Kiedy Bóg mówi do człowieka, mówi do jego serca, do jego wyobraźni, do jego umysłu, mówi w prosty sposób, poprzez obraz. Dlaczego mówi poprzez obraz? Dlatego, że nasze zmysły, które funkcjonują, pozwalają nam otworzyć szeroko oczy. I zobaczyć to wszystko, co jest pięknem kształtu, pięknem barwy, pięknem całej kompozycji. I to od razu wiąże mi się z tym, co jest przygotowywane na spotkania w czasie procesji Bożego Ciała, na spotkania w pięknych dywanach, które są robione i pokazujące, jak bardzo to piękno wpływa również na nas wtedy, kiedy dostrzegamy w sobie pewną wrażliwość. I może ta wrażliwość potrzebna jest również do tego, aby dostrzec obecność Chrystusa, Jego piękno. Znaczy, Chrystus, który jest na krzyżu, jest obnażony, On ma swoje piękno. Ale pierwsi chrześcijanie, umieszczając Chrystusa na krzyżu, umieszczali Go w szacie królewskiej. Dlaczego? Dlatego, że oni widzieli piękno krzyża. Z czasem my dostrzegamy realizm krzyża. Dostrzegamy cierpienie, dostrzegamy ból. I dlatego trzeba by wrócić do tego, co jest pięknem. Zobaczyć Chrystusa w tej pięknej szacie królewskiej na krzyżu. Znaczy, to jest coś, co powoduje naszą przemianę wewnętrzną, pewne wyobrażenie, które daje jakiś wewnętrzny pokój. Dzisiaj chciałbym powiedzieć na temat wiary i cierpliwości. Dwie cechy, które pojawiają się w życiu chrześcijanina. W Ewangelii Mateusza, rozdział 11, werset 12 jest napisane: od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Któż to są ci ludzie gwałtowni? To są ludzie, którzy mają temperament, mają charakter, mają przekonanie, że to, co robią, jest właściwe. Znacie, najgorsi są tacy, którzy ciągle są niepewni. Może nie dzisiaj, a może jeszcze się zastanowię, jeszcze przemyślę, a może Pan Bóg niewyraźnie mi dał przesłanie, nie posłał mnie tak, jak ja chciałem. Znacie, to jest trudne, żeby rozeznać swoje powołanie. Uwierzyć w to, że Pan Bóg nas powołuje do posługi. Ale zobaczcie, że często o to nie prosimy Pana Boga. Wydaje nam się, że wszystko jest w należytym porządku. Święty spokój. Żeby nic się nie działo, żeby nie było żadnych problemów, żeby nikt z nikim się nie pokłócił, nikt nikomu nie zrobił przykrości. Takie wszystko przygłaskane. Znaczy, to nie jest to, o czym mówi Ewangelia. Ludzie gwałtowni wchodzą do Królestwa Bożego. To znaczy ci, którzy chcą zobaczyć ogrom Bożej miłości. I potrzebne jest to, abyśmy byli o tym przekonani, że mamy Go prosić o łaskę. Znacie, dzisiaj przychodzimy, żeby prosić o łaskę Chrystusa. Kto z was wcześniej, myśląc o tym, przygotowywał się, jaką łaskę dzisiaj chce otrzymać? Niektórzy powiedzą: proszę księdza, no ja już wiem od roku, bo jestem chory. Wiem to od 5 lat, bo mam z tym problem. To jest mój nauk, moje przywiązanie. Wiem od swojego dzieciństwa, że byłem niekochany i ciągle ten problem do mnie wraca. Ale czy prosisz o to, żeby Jezus dokonał w tobie przemiany? A z drugiej strony, często wielu z nas wydaje się, że ja do tego się wszystkiego nie nadaję. Znacie, zaniżona wartość naszego powołania, naszej godności ludzkiej. Ta zaniżona postawa, która prowadzi to do tego, że ja gdzieś wewnętrznie nie otwieram się na Pana Boga. I dzisiaj Chrystus jakby chce powiedzieć: ja widzę w tobie dziecko Boże. Ja ci chcę wyzwolić z tego, co jest małostkowością, co jest przywiązaniem do drobiazgów, a pokazać, że jest ten właściwy nurt łaski Bożej, która jest w stanie poruszyć, przemienić. Ale często dokonuje się to poprzez wielkie oczyszczenie. Kiedy dokonuje się to oczyszczenie, Pan Bóg daje łaski pokory. I myślę, że najłatwiej nam uwierzyć jest Panu Bogu wtedy, kiedy dostajemy od życia ostre manto, lanie, takie, że czasami rodzi się w nas bunt i mówimy: Panie Boże, ja tego wszystkiego już nie zniosę. No. Ty mi wszystko zabrałeś. Ty spowodowałeś to, że nie jestem niezadowolony, tak jak rozkapryszone dziecko, bo chciało gwiazdkę z nieba, nie dostało. I nagle czuję się zawiedziony, wypalony, zrezygnowany. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nie pozwalam na to, żeby Pan Bóg oczyścił mnie z pychy. Nie pozwalam na to i mówię: Panie Boże, Ty wszystko rób, ale zostaw mnie w spokoju. Ty rób wokół mnie wszystko, rób porządek wokół mnie, a mnie zostaw w spokoju. Ale to nie na tym polega. Znaczy, żeby zmienić świat, to trzeba zmienić najpierw samego siebie. Świat mojej wyobraźni, moich pragnień, moich tęsknot. Kiedy patrzymy na małżeństwo, na rodzinę, czego pragną kobiety, czego pragną mężczyźni w małżeństwie. Jaki ten świat jest rozbieżny. Jak on się szybko rozjeżdża, zaraz po ślubie. kiedy staną na ślubnym kobiercu i wychodząc z kościoła, już następuje taki totalny rozjazd. I co się wtedy dzieje? Trzeba znaleźć wspólną drogę łaski Bożej. Jeżeli tej wspólnej drogi nie znajdziemy, to będziemy chodzić po manowcach. Będziemy chodzić tak, że będziemy mieli tą jedną krótszą nogę i będziemy się tak wokół siebie kręcić. A wszyscy będą mówili, no kurczę, coś jest nie tak. Coś trzeba zmienić. I może tak jak w tym dowcipie, kiedy mąż do żony mówi, zmieńmy coś w naszym życiu. A żona mówi, oczywiście, zamieńmy się fotelami przed telewizorem, bo ten jeden jest za bardzo wygnieciony. Myślę, że na tym rzecz polega. Każdy z nas potrzebuje właśnie tej niezwykłej mocy odczytywania tej łaski, z całą ufnością odczytywania znaków Bożych. To jest podstawa. Dalej święty Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym do Koryntian 12, 29-30 mówi, czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Pisał do Koryntian. Było to towarzystwo, delikatnie mówiąc, bardzo słabe. Bardzo słabe. W porównaniu z naszą tu wspólnotą, ci, którzy jesteśmy tu zgromadzeni, to był, powiedzmy delikatnie mówiąc, niezły element, margines. Ludzie, którzy mieli wiele na sumieniu. I on do tych ludzi mówi, czy mają dar czynienia cudów. Czy mają dar uzdrawiania. Oni mieli też zaniżony poziom tego swojego myślenia o sobie. Czasami byli pokorni, a czasami nie. Dzięki wierze i cierpliwości mamy dokopać się do tego wszystkiego, co jest obietnicą. Wiara w Jezusa czyni każdą obietnicę zapisaną w Piśmie Świętym dostępną dla mnie i dla ciebie. Dokopać się wiarą i cierpliwością. Znaczy wiara, która powoduje to, że odnajduje ogrom łaski Bożej, a cierpliwość powoduje to, że potrafię wyczekać, aż Pan Bóg okaże mi miłość i miłosierdzie. Czy jestem w stanie wyczekać? To może podobne jest do tego człowieka, który był w sadzawce, przy tej sadzawce w Beteździe. Naście lat leżał na tym swoim łożu i kiedy Pan Jezus przyszedł i mówi do niego, chcesz być uzdrowiony? On mówi, Panie, nie mam człowieka. Bo kiedy następuje poruszenie w sadzawce, to ktoś inny mnie wyprzedza. I Pan Jezus pyta go, czy ty chcesz być uzdrowiony dzisiaj? On mówi, nie mam człowieka. A Pan Jezus pyta go trzeci raz, czy chcesz być uzdrowiony? I dopiero się ocknął i mówi, Panie, tak, chcę być uzdrowiony. Niezależnie od tej sadzawki, bo tu jest żywy Jezus, jest Jego moc, Jego miłość, która jest w stanie Go uzdrowić. Zobaczmy, ileż mamy takich sadzawek w Polsce, w świecie i chcielibyśmy wejść do tej sadzawki. I mówimy, Panie, nie mam człowieka, żeby mnie gdzieś tam zawiózł w takie czy inne miejsce. Panie, nie mam człowieka. I wtedy przychodzę do wiejskiego kościoła i staję wobec wielkiej tajemnicy Eucharystii. Jezus mówi, chcę cię dzisiaj uzdrowić. Nie myśl o tej sadzawce. Nie myśl o tej nadzwyczajności. Ale po prostu uwierz w to, że ja jestem i pytam ciebie dzisiaj, czy ty chcesz być uzdrowiony. To jest istota naszej przemiany, naszej energii wewnętrznej, naszej zdolności do tego, aby właściwie funkcjonować. I myślę, że te dwa klucze dopiero otwierają nam dostęp do miłości Bożej, sprawiają, że na nowo odkrywamy moc miłości i wiary. W liście do Hebrajczyków 11,6 mamy zapisane zdanie. Bez wiary nie możemy się podobać Panu Bogu. Bez wiary nie mogę się podobać Panu Bogu. I tu bardzo ważną sprawą jest to poruszenie wewnętrzne i komunikacja z Bogiem w rzeczywistości Ducha Bożego. Poruszenie to znaczy coś, co powoduje, że ja nie jestem obojętny. Znaczy, jakie sytuacje nas poruszają. Kiedy rodzi się dziecko, kiedy patrzymy na dziecko i matka, kiedy widzi pierwszy raz swoje dziecko, ona jest wewnętrznie poruszona. Znaczy, jak ona cierpi, kiedy tego dziecka nie widzi. Nagle to dziecko zostało zabrane i ona tego dziecka nie widzi. Czeka 5 minut, 10 minut i zaczyna ogarniać ją taka panika, taki lęk, taki niepokój. Co się dzieje z moim dzieckiem? I to jest właśnie to wewnętrzne poruszenie. To jest ta moc miłości, która jest miłością jednoczącą, która sprawia, że chcemy czegoś więcej. Patrząc na komunikację, to wszystko, co dokonuje się w świetle wiary, to jest umiejętność podejmowania dialogu. Znaczy, my nie potrafimy dialogować, dlatego że my potrafimy zagadać drugiego człowieka. Sam mam to w swoim powołaniu zawodowym. Gadałbym i gadał, i jeszcze bym coś dołożył, i jeszcze bym coś dołożył, i jeszcze coś. A są sytuacje po prostu, kiedy trzeba najnormalniej w świecie zamilknąć i przestać mówić. Jak wam się zdarzy, że chcecie gadać i gadać i gadać, wyjaśnić jakąś sprawę mężowi albo żonie, albo dziecku, albo współpracownikowi, to w tym gadaniu nagle taki miecz, ciach, i nagle milczenie. I nagle dzieje się coś niezwykłego, że w tej ciszy zaczynasz słyszeć siebie, swoje problemy, ale zaczynasz słyszeć głos Pana Boga. On do ciebie zaczyna mówić. A wtedy jesteś gotowy do tego, żeby go słuchać. Mówiąc o wierze, Bóg pragnie, by Jego dzieci były Jego współpracownikami na ziemi. By Jego plan i dzieła dokonywały się jako w niebie, tak i na ziemi. Bóg ma plan, ma propozycję. Możemy to zrealizować, możemy to odrzucić. Możemy to zlekceważyć, możemy przyjąć. Znacie, to jest dziwne, że Pan Bóg daje nam absolutną wolność. Czasami jest to trudne, bo ta wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Wiara ma oczy. Trzeba je otworzyć, by zobaczyć, co Pan Bóg chce mi pokazać. Kiedy zamykasz oczy, jakby zostajesz w swoim świecie, w swoich sprawach, w swojej wyobraźni. A czasami Pan Bóg otwiera nasze oczy na różne sytuacje, problemy, nasze niedomagania, ale też i nasze radości, nasze sukcesy. Znaczy, Pan Bóg nie chce, żebyśmy ciągle przegrywali. Nie, On tego nie chce, no. Nie chce, żebyśmy ciągle przegrywali, no. Daj Mu szansę, żeby można było wygrać, no. Tak jak z tym totolotkiem, no. Puść tego totolotka, no, żeby dał się chociaż raz wygrać, no. Dać szansę Panu Bogu, żebyś zwyciężył. Zaryzykuj. Podejmij działanie. Skoro powołuje Cię do posługi wśród ludzi chorych, rób to z wielką miłością. Jeżeli powołuje Cię do tego, żeby pójść do więzienia i tam służyć jako wolontariusz, rób to. Jeżeli powołuje Cię do tego, żeby zająć się dzieckiem, które jest dzieckiem ulicy, rób to. On otworzył Twoje oczy. Może czasami oglądasz film, słuchasz jakiegoś programu, zobaczyłeś jakiś artykuł w internecie. Możesz, nie możesz tam dotrzeć do tych ludzi, ale przynajmniej módl się. i zobaczysz, jak twoje oczy będą otwierały się na sprawy, które Pan Bóg podaje ci jakby na tacy, zachęcając cię do tego wszystkiego. Dalej wiara prowadzi do nawrócenia. Odrzucenie grzechu i zła w imię Pana sprawia, że człowiek odnajduje siebie w mocy Bożej miłości. Z takiego herlaka wystraszonego staje się potężnym, mężnym, silnym, gotowym do obrony zasad wiary i miłości. Ważne, aby mieć świadomość, że dopiero wtedy, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej, jesteśmy w stanie podjąć wyzwania i działania. I wiara sprawia, że potrafimy czekać na owoce naszej pracy duchowej i ewangelizacyjnej. Wymaga od nas całkowitego zaufania w ten plan Boży. Czyni nas zdolnymi do zobaczenia dzieł Bożych i ich naśladowania. Znaczy, kiedy czytamy Pismo Święte, to czasami mamy taką pokusę. Kurczę, tym apostołom to było łatwiej, no. Oni mieli fajnie. Oni to mieli pełną radochę, no. Na co dzień być z Panem Jezusem. A my teraz trochę mamy jakiś tutaj problem. Znaczy, oni też mieli trudności, mieli problemy. A my dostaliśmy już więcej, bo my już jesteśmy po zmartwychwstaniu. Oni przed zmartwychwstaniem, delikatnie mówiąc, byli niezorganizowani. Byli taką grupą ludzi, którzy tam sobie funkcjonowali. Ale kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to dał im siłę i moc Ducha Świętego. I oto w tych naszych działaniach szczególnie prośmy, aby moc Ducha Świętego pozwalała nam odnaleźć naszą wiarę i cierpliwie ją pielęgnować. Amen.